Drodzy bracia i siostry, chciałem na wstępie przekazać serdeczne, gorące pozdrowienia braterskie, siostrzane od zboru Piątku w Dęblin, do którego mam przyjemność należeć, a także od mojej żony Grażynki. Tak się składa, że to, co pastor mówił, jest po linii kazania. Myślę, że to nie przypadek. Zacznę od tego, że pewnego razu jadąc w moim mieście Torunio samochodem czy autobusem, już nie pamiętam jak to było, widziałem taką reklamę: dołącz do najlepszych. To była reklama, która zachęcała do korzystania prawdopodobnie z jakichś usług, z jakichś reklam, żeby tam się reklamować właśnie na tym neonie. Ale myślę, że to, co dzisiaj brat Andrzej czytał o właśnie takim zborze, jakim był Kościół, jakim była wspólnota nowotestamentowa opisana w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, to powinno być naszym celem, żeby dołączyć do takich kościołów, do takich wspólnot, które naprawdę są wspólnotami pełnymi Ducha Świętego, pełnymi miłości Bożej, które czynią rzeczywiste dobro, które się okaże trwałym dobrem przed Bogiem. Gdzie Bóg nie tylko bratu Piotrowi powie, że jestem dumny z Ciebie, Synu, ale każdemu z nas powie: dobrze, sługo, dobry i wierny. I chciałbym omówić dzisiaj list do takiego przykładnego kościoła nowotestamentowego, kościoła Filadelfii, ponieważ Księga Objawienia, inaczej Apokalipsa świętego Jana, zawiera listy do 7 zborów, do 7 kościołów i tylko 2 otrzymały wyłącznie pochwałę i żadnej nagany. Jest to zbór w Smyrnie opisany i zbór w Filadelfii. I chciałbym, żebyśmy omówili sobie 3 rozdział Księgi Objawienia, wersety 7 do 13, dość starannie, i zobaczyli, jakie lekcje z tego płyną dla nas. Przeczytajmy 3 rozdział Objawienia od 7 do 13 wersetu. A do anioła zboru w Filadelfii napisz: to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo chociaż niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jak widzimy, drodzy, ten list jest skierowany do anioła zboru w Filadelfii. Większość komentatorów jest zgodnych, że anioł nie dotyczy tu anioła takiego stworzenia Bożego, tak, którym Bóg się posługuje, które z nieba pochodzi, ale dotyczy pastora, biskupa, stróża danego zboru, tego, który był głównym odpowiedzialnym za dany kościół. I jest to kościół Filadelfii. Filadelfia, musimy sobie powiedzieć coś o tym mieście, była w czasach nowotestamentowych dość młodym miastem. Zbudowana została w 138 roku przed Chrystusem przez króla Pergamonu Attalosa II, który miał przydomek Filadelfos, miłujący brata, bo bardzo kochał swojego brata rodzonego. I Filadelfia to znaczy miłość braterska. Z czego było to miasto znane? To miasto leżało w takim miejscu, że tam trzy różne drogi się przecinały, było typowo miastem granicznym, a także tam dwa szlaki poczty imperialnej, poczty cesarskiej też przebiegały, więc miało pewne znaczenie. Dlaczego w ogóle zostało zbudowane? Celem zbudowania tego miasta było rozszerzenie wpływów greckich, helenistycznych inaczej, które w tym czasie, w II wieku przed naszą erą, przed Chrystusem jeszcze miały znaczenie, na dalsze kraje przez właśnie to miasto. I to się powiodło, ten eksperyment się powiódł tak dalece, że mieszkańcy Filadelfii, którzy wcześniej posługiwali się językiem frygijskim, zaczęli mówić i potem już przyzwyczaili się i mówili tylko po grecku. Zrezygnowali nawet z własnego języka. Co więcej, Filadelfię nazywano małymi Atenami z tego względu, że ta miejscowość łudząco przypominała Ateny. Tyle tam było różnych ołtarzy, różnych figur, różnych ośrodków kultu greckich bóstw, że przypominały jako żywo Ateny. Z uwagi na to, że Filadelfia miała bardzo żyzną glebę, była znana ze wspaniałych winnic i jako patrona, jako główne bóstwo tego miasta obrano Dionizosa, bożka ekstazy, bożka wina, uciech, który gdzie indziej był nazywany Bacchusem. I w tej Filadelfii była pewna społeczność żydowska, mniejszość żydowska, bardzo przeciwna chrześcijanom, ale też był Kościół Boży, Kościół Chrystusowy. I do tego kościoła zwraca się Pan Jezus, mówiąc tak. To mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Zauważmy, Pan Jezus przedstawia się jako święty. W języku hebrajskim słowo kadosz, święty, znaczy oddzielony. Oddzielony od tego, co pospolite i całkowicie nie mające nic wspólnego z grzechem, złem, przeznaczony tylko do Bożych spraw. I Bóg jest absolutnie święty. Pan Jezus jest absolutnie święty, nie ma nic wspólnego z grzechem, bezprawiem i złem. To, co mówi apostoł Jan, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności, nie ma żadnego drugiego dna, jakiegoś złego charakteru gdzieś ukrytego, jakiejś złośliwości, jakiejś przewrotności. Jest całkowicie prostolinijny i święty. To samo jest powiedziane o Panu Jezusie, że On jest światłością. On jest absolutnie święty. Nie ma nic wspólnego z grzechem i złem. I do czego powinno to nas pobudzać, że Bóg jest święty? Jak wiemy w Księdze Izajasza, serafini wołają: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. To, że Pan Jezus jest święty, powinno nas skłaniać do tego, co dzisiaj robiliśmy, do uwielbienia dla Niego, do oddawania Mu chwały. Ale nie tylko, bo można pięknie śpiewać, pięknie się modlić, a Pan Jezus oczekuje, że skoro On jest święty, my także będziemy święci, oddzieleni od tego, co pospolite, oddani wyłącznie Jego służbie, bez względu na to, gdzie pracujemy, gdzie mieszkamy, będziemy wszystko czynić ku Jego chwale. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział 15 i 16 werset pokazuje nam obowiązek, który wynika z tego, że Pan Jezus jest święty. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział 15 i 16 werset. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ale o Panu Jezusie dalej czytamy, że jest prawdziwy. I użyto tu takiego słowa greckiego, które znaczy kogoś absolutnie autentycznego, prawdziwego, który nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek nieprawdą, fałszem, zafałszowaniem. Pan Jezus jest absolutnie prawdziwy. Dlaczego to jest dla nas tak ważne? Wokół mamy pełno kłamstwa, pełno oszustwa, pełno podstępu. Czy ci z nas, którzy mają telefony komórkowe, nie otrzymaliśmy nieraz takiego komunikatu, że zostaliśmy wytypowani, żeby dostać BMW czy coś innego, prawda? Jeżeli ktoś z nas się skusił i wysłał, to się okazało, że musiałby po 5 zł prawie wysyłać SMS, więc jest to fałszywe. Mój tata otrzymuje ciągle informacje, że już jest wytypowany, właściwie na moją mamę też, że moja mama jest wytypowana tam do czołówki, żeby otrzymać jakąś sumę. No i jest skuszony, żeby kupić produkty danej firmy, żeby iść dalej. W majestacie prawa, drodzy, ludzie są oszukiwani, żeby tylko więcej kupić, więcej wydać. Ile jest fałsz? Politycy ślubują, że będą służyli dobru narodu, a potem stają przed komisją i kręcą ile wlezie, byle tylko wybronić się, bo by poszli może do więzienia w końcu. Za te kłamstwa, za tą współpracę nawet z działalnością przestępczą, ze środowiskiem przestępczym, z jakimiś podejrzanymi biznesmenami. Wokół nas jest pełno nieprawdziwości. Nie mówię, że wszyscy politycy są źli. Nie, taki mam tutaj zamysł, bo są i tacy, którzy starają się jakoś coś robić dla dobra narodu. Ale wokół nas jest pełno nieprawdziwości i potrzebujemy takiego Pana, który jest absolutnie prawdziwy. Z bratem Piotrem, ja także i z jego żoną i wielu z nas, byłych świadków Jehowy, bo do takich się zaliczam, po latach boleśnie się przekonaliśmy, że organizacja, która uchodziła za jedyną prawdziwą religię, jest fałszywa, że jest po prostu zwiedziona, że zwodzi innych. To było bolesne doświadczenie. Ale kiedy poznaliśmy Pana Jezusa Chrystusa, wiemy, że On jest prawdziwy, że na Nim na pewno się już nie zawiedziemy. Możemy się zawieść na ludziach, możemy się zawieść na systemach teologicznych, które mają swoje luki. Możemy się zawieść na statutach różnych kościołów, które też mają swoje luki, bo ludzie je tworzyli. Ale na Chrystusie nigdy się nie zawiedzimy. On jest prawdziwy. Co ciekawe, On ma klucz Dawida. On jest tym, który otwiera, a nikt nie zamknie, i tym, który zamyka, a nikt nie otworzy. Do czego jest to nawiązanie? Do Starego Testamentu. Księga Izajasza, 22 rozdział, werset 15 oraz wersety 20 do 22, bo nie będziemy wszystkiego czytać, mówi, na czym polegało posiadanie klucza Dawida w czasach, w których żył prorok Izajasz. Izajasza, 22 rozdział, mówi tak, w wersecie 15. Tak mówi Wszechmocny Pan Zastępów. Idź, udaj się do tego zarządcy, do Szebny, przełożonego pałacu, który wykuł sobie wysoko grób i wydrążył w skale dla siebie komnatę i powiedz. Szebna był to przełożony pałacu. Wpuszczał, kogo uważał za stosowne do pałacu króla Dawida, czyli pałacu wtedy jego następców. I on miał być zdjęty ze stanowiska i dalej od 20 do 22 wersetu czytamy: i stanie się w owym dniu, że powołam mojego sługę Eliakima, syna Hilkiasza, i oblokę go w twoją szatę i przepaszę go twoją szarfą i twoją władzę złożę w jego ręce i będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalemu i dla domu judzkiego i położę na jego ramieniu klucz domu Dawida i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie. A gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. Eliakim na miejsce Szebny miał stać się przełożonym pałacu królewskiego i miał wpuszczać według swego uznania tych, którzy powinni być wpuszczeni, a nie wpuszczać tych, którzy nie mieli być wpuszczeni. Co to oznacza dla nas? Że Pan Jezus jest tak naprawdę tą ostateczną instancją, która wpuszcza lub do nieba, lub zamyka niebo przed niektórymi ludźmi. Także ostatecznie jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus. My możemy być posłańcami, możemy szerzyć Ewangelię, możemy być ambasadorami Chrystusa, ale tym, który tam wpuszcza, jest ten, który powiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Może być taka sytuacja, że Pan Jezus otwiera, tak, a ludzie zamykają. Może tak być? Na przykład. Są czasem legalistyczne zbory, które wprowadziły własne przepisy religijne i zamykają przed kimś drogę, bo na przykład nie dostosował się do ich przepisów i mówią, że on, powiedzmy, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ale jeśli Pan Jezus otworzy takiemu człowiekowi drogę, to nikt nie zamknie. Taki człowiek trafi potem do normalnej społeczności i bez tych ludzkich przepisów będzie mógł służyć Bogu. Może też tak być, że ludzie otwierają drogę przed tymi, którzy nie powinni wejść do Królestwa Bożego. Na przykład są liberalne zbory, które już nie głoszą o grzechu. W Warszawie jest taki zbór, który nie używa słowa grzech, tylko że ktoś popełnił błąd. I tam nie zaproszą ani mnie, ani brata Andrzeja, ani wielu innych braci, którzy głoszą o grzechu. I oni otwierają drogę do nieba tym, którzy tam nie powinni się znaleźć. Przyjmują kozły do zboru, bo nie głoszą pokuty, nie głoszą nawrócenia, nie głoszą zerwania ze starym życiem i potrzeby prowadzenia nowego, świętego życia. I chociaż oni otworzą, to Pan Jezus zamknie i nikt nie otworzy. I ci ludzie, te kozły, które myślą, że są chrześcijanami, tam w ogóle nie wejdą. Także pamiętajmy, to Pan Jezus puszcza. Jeżeli człowiek powie o kimś, że jest potępiony, o mnie niektórzy tak mówią już od dawna, na przykład ze Świadków Jehowy, że jestem już dawno przeklęty, że po prostu dla mnie nie ma nadziei. Rzucili na mnie 1000 przekleństw, ale Pan Jezus otworzył dla mnie drzwi i mogą sobie mówić, co chcą. Mnie to nie interesuje, bo ja mam mojego Pana. On jest moim pośrednikiem. I pamiętajmy o tym. Ludzie czasami próbują oni tymi kluczami dysponować i oni wpuszczać lub zamykać Królestwo Boże przed nimi, przed ludźmi. Ale to ostatecznie Pan Jezus czyni. Przejdźmy dalej, zobaczmy. Pan Jezus tutaj mówi, znam uczynki Twoje. Czy nie zdumiewa nas to, że Pan Jezus mówi i w zasadzie wręcz w każdym liście prawie mówi, znam uczynki Twoje. Wszyscy dobrze wiemy, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. Ale ten sam Paweł, który tak wiele mówi w liście do Galacjan o tym, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, mówi też w liście do Galacjan w 5 rozdziale, wersecie 6, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Prawdziwa wiara rodzi owoc. Tego się nie da ukryć. Prawdziwa wiara będzie pracować, będzie działać przez miłość, będzie działać przez uczynki ku chwale Bożej. Jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie jest owocny, nie wydaje żadnego owocu w swoim życiu, miłości chociażby do swojej rodziny, do swoich bliskich, troski o nich czy innych owoców, owocu Ducha Świętego, jak miłość, radość, to jest pytanie, czy on w ogóle ma wiarę. Zatem Pan Jezus patrzy na uczynki, na owoc. Czy ta wiara jest aktywna, czy ona jest autentyczna? I w przypadku z kościoła w Filadelfii mówi, znam uczynki Twoje. On jest ich pewien, on wie, że to jest dobra społeczność, że oni mają wiarę, która działa przez miłość, która rodzi owoc. I dlatego mówi do nich, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. O jakie drzwi tu może chodzić? Niekoniecznie tylko o drzwi wejścia do nieba. List do Kolosan, 4 rozdział, werset 3 pokazuje, że drzwi symbolizują również w Nowym Testamencie sposobność głoszenia Słowa Bożego ludziom nienawróconym i możliwość pozyskania ich dla Chrystusa. List do Kolosan, 4 rozdział, werset 3. Kolosan 4:3. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. Pan Jezus przed Filadelfianami otworzył drzwi dla słowa. Mieli głosić Słowo Boże i mieli pozyskać innych ludzi dla Chrystusa. Nikt nie mógł zamknąć tych drzwi. Drodzy, jeśli Pan Jezus otworzy drzwi dla słowa, do nawrócenia ludzi, do przebudzenia. Żadna ludzka ani diabelska siła go nie powstrzyma. Mogą być to ludzie nawet zniszczeni grzechem, narkotykami, alkoholem, sektami, satanizmem, czymkolwiek. Jeśli Bóg chce ich powołać, jeśli Pan Jezus otwiera drzwi, ci ludzie poznają Pana Jezusa i zostaną skutecznie doprowadzeni do Niego przez Boga Ojca. I żadna siła ludzka ani diabelska nie przeszkodzi i zostaną uleczeni wewnętrznie z grzechu, ze zranień i postawieni na skalę, którą jest Jezus Chrystus. Rozpoczną nowe, cudowne życie z Bogiem. I to Pan Jezus gwarantuje. Nikt nie może zamknąć tych drzwi. Dlaczego może w Polsce jest problem, że nie widać tak wszędzie tych otwartych drzwi? Że niektóre społeczności nie mają jakby tych otwartych drzwi? Znam uczynki Twoje. To jest odpowiedź. Nie ma owocu. Nie ma tej miłości. Nie ma... No, kogo pociąga tania łaska? Kogo pociąga rozwodniona Ewangelia i byle jakie życie? Tego nikogo nie pociągnie. To już lepiej zostać tam, gdzie się jest, niż przechodzić do jakiegoś pseudo-zboru, który po prostu właściwie jest półumarły. Więc po prostu Pan Jezus otwiera drzwi przed tymi, którzy już dają dowody, że mają wiarę czynną, prawdziwą wiarę. Jeśli chodzi o zbór w Filadelfii, to nie byli ludzie, którzy mieli nie wiadomo jaką moc, nie wiadomo jakie siły, najzdolniejsi, najmądrzejsi, najbogatsi. Bo Pan Jezus mówi w wersecie 8, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Czytamy, niewielką masz moc. Komentatorzy głowią się, co to może oznaczać. Niektórzy sądzą, że było ich niewielu. Byli nieliczącą się w ogóle mniejszością, uważaną za jakąś dziwną sektę, gdzieś tam zepchnięci na margines. Było ich niewielu, często wywodzili się z ubogich ludzi, nieznaczących, może mało też zdolnych, ale rzecz jest w tym, że to nie był jakiś bardzo przebojowy zbór. Ale to, że nie miał wielkiej mocy, dawało możliwość Panu Jezusowi, żeby w ich życiu i działalności objawiała się pełnia Jego mocy. Bo kiedy są ludzie o silnych, dynamicznych osobowościach, o wybitnych zdolnościach, czasami ktoś może im przypisywać to, że coś się dzieje i mówić, tak, chwała Bogu, że mamy takich braci czy takie siostry. Ale kiedy człowiek nie ma mocy, to Pan Jezus mówi, pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Jak powiedział do Pawła, który chorował prawdopodobnie. Miał ograniczenia, które mu uprzykrzały życie, ten cierń ciele. I właśnie kiedy jest widoczne, że my o własnych siłach nie potrafimy, wtedy chwała jest oddawana Panu Jezusowi, Bogu Ojcu, Duchowi Świętemu, za to, że Jego moc się objawia, bo my nie jesteśmy w stanie. I tak było w zborze w Filadelfii, że oni sami z siebie nie potrafiliby wykonać wielkiego dzieła. Nie byli jakimś zborem, jak mówiłem już, przebojowym, ale byli wiernym Kościołem. To się liczy. Bo czytamy, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Jak rozumieć, drodzy, zachowanie Słowa Bożego? Dwojako można to rozumieć. Po pierwsze, jako wytrwanie w nauce, w prawdzie Bożej. Ewangelii Jana w 8 rozdziale, 31 i 32 wersecie Pan Jezus mówi do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Ewangelii Jana 8 rozdział 31 i 32 werset. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wytrwacie w Moim Słowie. Brat Andrzej tutaj czytał dzisiaj, że trwali w nauce apostolskiej, a więc wiernie trzymali się prawdy objawionej. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, werset 24 też zwraca na to uwagę, że prawdziwy chrześcijanin trwa w prawdzie. Jeżeli ktoś ciągle zmienia poglądy, chwieje się między jedną a drugą herezją, to pytanie, czy on ma Ducha Świętego, czy on naprawdę jest posłuszny Bogu. Pierwszy list świętego Jana, 2 rozdział, werset 24. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Najwyraźniej Kościół w Filadelfii trzymał się Bożej zdrowej nauki. Zachował to Słowo Boże. Zachował prawdę. To jest bardzo ważne, żeby zachować nieskażoną Bożą naukę. Nie zbaczać ani na lewo, ani na prawo. Ale zachowanie Słowa Bożego nie odnosi się tylko do poprawnej nauki biblijnej, ale także do zachowania w życiu praktycznego Słowa Bożego, do stosowania się do Bożych przykazań, do życia tak, jak nakazuje Słowo Boże. Pierwszy list świętego Jana, 2 rozdział, od 3 do 6 nam na to wskazuje, bo czytamy. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Apostoł Jan nie mówi, że chrześcijanin, który nie zachowuje przykazań, jest słabym chrześcijaninem. Apostoł Jan mówi, że on jest kłamcą i prawdy w nim nie ma. Że dopiero w tym, kto zachowuje to słowo w swoim życiu, jest miłość Boża. I tu mamy odpowiedź, dlaczego niektórzy chrześcijanie, a nawet każdy z nas, mamy za mało w sobie miłości Bożej. Bo nie jesteśmy w pełni posłuszni Słowu Bożemu. Jeśli będziemy posłuszni Słowu Bożemu i poddani Duchowi Świętemu coraz bardziej, to więcej w nas będzie tego owocu, którym jest miłość. Prawdziwa miłość Boża. Bo Bóg udziela Ducha Świętego w większej mierze na miarę naszego posłuszeństwa w tym, co już wiemy. Duch Święty wymaga posłuszeństwa. Przypominam, że Pan Jezus powiedział, że Bóg udziela Ducha tym, którzy są Mu posłuszni. Tak więc Filadelfianie zachowali Słowo Boże i poprawną doktrynę, i poprawne życie zgodne z tym Słowem mieli. Jednak czytamy, nie zaparłeś się mojego imienia. Co to oznacza? Pan Jezus mówił o tym, jak ważne jest, żeby się Go nie zapierać, na przykład w Ewangelii Mateusza 10 rozdziale, 32 i 33 werset. Mateusza 10 rozdział, 32 i 33 werset. Czytamy, każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Oni się nie zaparli, a to oznacza, że mieli próby wiary, które wystawiały ich jako chrześcijan na ciężkie doświadczenie, że musieli zachować prawość, musieli wyznać Pana Jezusa, musieli obstawać przy Jego zasadach, złożyć świadectwo, choć byli wystawieni na presję. Czy nie było wtedy presji? Był kult Cezara. Trzeba było nawet niewielką szczyptę kadzidła oddać mu jako boskiemu geniuszowi, oddać mu boską cześć. I to już było bałwochwalstwo, to już było zaparcie się Pana Jezusa. A dzisiaj? Czy dzisiaj nie ma takich prób? Są i to straszne, ale takie nieraz podstępne. Znam takiego brata Krzysztofa, który jest kierownikiem budów związanych z rozbudową elektrowni i jej, powiedzmy, jakichś elementów. Przeniósł się do pewnego miasta, gdzie wykonywał tę pracę i otrzymał informację od swego przełożonego, że musi sporządzić dokumenty na budowę, której nie będzie, która po prostu nie będzie faktycznie zrealizowana, ale jeżeli to zrobi, tam pieniądze oczywiście będą odpowiednio przekazane i dzięki temu inne prace będą mogły być wykonywane i współpraca z zakładem w tej miejscowości będzie przebiegać pomyślnie. Bo jak tego nie zrobi, to wszystko się zawali. Zobaczmy, jaka presja. I jak on postąpił? Powiedział, że jest chrześcijaninem i on tak postąpić nie może. Liczył się nawet ze zwolnieniem z kierowniczego stanowiska. Nie stało się to, ale ma ten brat czyste sumienie. Inna sytuacja. Brat Darek, którego znam, pracuje w przedsiębiorstwie leśnym. Pewnego razu przyszedł do niego geodeta i powiedział mu tak, wie pan, panie Darku, mogę tak zrobić, tak koszty tutaj pokażemy, że pan więcej zarobi i ja zarobię i nikt nie będzie o tym wiedział. Brat Darek powiedział, ja nie idę na to. I zrezygnował z tej tak naprawdę łapówki, ponieważ normalnie przysługiwała mu za wykonanie tej pracy tylko niewielka suma, a tu proponowano mu coś rzędu kilku tysięcy złotych. Zrezygnował z tego, nie poszedł na kompromis. Chrześcijanie młodzi w szkołach, na studiach, są nieraz wystawiani na próbę taką, że jest poruszony jakiś temat w duchu antychrześcijańskim czy niechrześcijańskim, czy jakaś kwestia etyczna, bioetyczna, która jest sprzeczna z zasadami chrześcijańskimi. I teraz, czy zająć stanowisko, czy nie? Schować głowę w piasek, czy nie? Właśnie lepiej zająć. Powiedzieć, jakie jest biblijne Boże stanowisko. Nie zaprzeć się Pana Jezusa. Czy też w pracy. Jesteśmy w pracy, koledzy, koleżanki o czymś mówią, i nagle wychodzi temat aborcji tak zwanej, czyli mordowania nienarodzonych dzieci. To jest ładne takie słówko aborcja. To trzeba powiedzieć, to jest mordowanie nienarodzonych dzieci. Wychodzi inny temat, na przykład eutanazja, czyli zabijanie ludzi starszych i chorych, bo tak trzeba też to nazwać prawdziwie, bo to są takie ładne, gładkie słówka, pod którymi się kryje straszna, bolesna rzeczywistość. I wiele innych, małżeństwa homoseksualistów i wiele innych. I nasze stanowisko powinno być jasne. Nie zapierajmy się, drodzy Pana Jezusa. Dzisiaj na Zachodzie wielu chrześcijan po prostu traci pracę, jak jeden sędzia sądu rodzinnego, który w Anglii sumienie mu nie pozwalało, żeby dzieci oddawać do dwóch panów lub dwóch pań w ramach sądu, gdzie tam sprawy adopcyjne były. I stracił pracę chrześcijanin, ale zachował czyste sumienie. I powiem wam, drodzy, Europa już nie jest chrześcijańska. Myślę, że o tym wiecie. Po prostu to, co się dzieje, to świat jest coraz bardziej wrogi chrześcijaństwu, albo chrystianizmowi, lepiej powiem, wszystkiemu, co reprezentuje Chrystus, Jego Słowo, Jego przykazania. I cena bycia chrześcijaninem będzie coraz wyższa. Czy będziemy gotowi ponieść tę cenę? Nie wiem, czy wiecie, historia donosi, że 11 chrześcijan z Filadelfii poniosło śmierć męczeńską w 155 roku po Chrystusie w Smyrnie, gdzie był stracony biskup Smyrny Polikarp. Oni zostali straceni wraz z nim. Ten kościół przeżył próbę. Nie zaparł się imienia Pana Jezusa. Ale kto między innymi ich prześladował? Werset 9 na to wskazuje. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Pamiętajmy, że są to słowa Pana Jezusa. One nie mają nic wspólnego z antysemityzmem. Ale Pan Jezus nazywa tych ludzi synagogą szatana. Kto to był? Niektórzy komentatorzy biblijni, którzy są fanatykami Izraela. Ja kocham tak samo Izrael i modlę się za Izrael, o zbawienie tego narodu. Jeszcze wielu Żydów, którzy nie uwierzyli. Ale niektórzy są takimi fanatykami Izraela, że uważają, że to nie chodzi o Żydów. A tymczasem z Biblii wynika, że nie wszyscy Żydzi są tym, na co wskazuje ich imię. Żyd to z hebrajskiego Jehuda i znaczy chwalca Jah, czy chwalca Jahwe, chwalca Boga. Więc nie jeden, kto nosi to chlubne imię, chwalca Jahwe, wcale nie jest jego chwalcą. I tak było w Filadelfii. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian zupełnie realistycznie napisał w 9 rozdziale, wersetach 6 do 8. List do Rzymian, 9 rozdział, 6 do 8 wersetu. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. To znaczy, że nie wszyscy Żydzi są tak naprawdę kimś, kogo Bóg pochwala. I co ciekawe, kogo uważa za sług swoich. List do Galacjan wyjaśnia nam, że my możemy być potomkami Abrahama w sensie duchowym. Nie musimy być rodzonymi Żydami, żeby być potomkami Abrahama. List do Galacjan, 3 rozdział, werset 29 mówi, Galacjan 3:29, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jakie stąd wnioski? Że Pan Jezus nazwał Żydów z Filadelfii synagogą szatana dlatego, iż za tych, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ponieważ sprzeciwiali się Bogu i Jego Mesjaszowi. bluźnili przeciwko Mesjaszowi, którego Bóg, do którego się przyznawali, uznawał za swego syna i uznaje, i sprzeciwiali się gwałtownie chrześcijanom. I dlatego zostali nazwani synagogą szatana i fałszywymi Żydami, czyli fałszywymi pseudochwalcami Boga. I Pan Jezus obiecuje, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Drodzy, to jest zdumiewające, ponieważ w Księdze Izajasza w 60 rozdziale w wersecie 14 była obietnica dla Żydów. Przyjdą także do Ciebie schyleni nisko synowie Twoi gnębicieli i wszyscy, którzy Tobą pogardzali, padną Ci do nóg i będą Cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. A tutaj sytuacja się odwraca. Ci Żydzi, którzy sprzeciwiali się chrześcijanom, przynajmniej niektórzy z nich, mieli przyjść do tego kościoła w Filadelfii i powiedzieć: prawdziwie Bóg jest pośród was. Przepraszamy was, że was zwalczaliśmy. Pan Jezus was umiłował. Teraz wy reprezentujecie Boga na ziemi. Teraz to wy, Kościół chrześcijański, wy jesteście przedstawicielstwem Królestwa Bożego na ziemi. Nie my. My już, powiedzmy, straciliśmy ten mandat. My teraz nie pełnimy dzieła Bożego na ziemi. I tak miało się stać. I tak się, drodzy, dzieje. Opowiem wam o jednej Żydówce. Pewna Żydówka miała córkę, która uwierzyła w Pana Jezusa. Żydówka z Ameryki. I tak znienawidziła swoją córkę za to, że ona uwierzyła w Jezusa, a była ortodoksyjną Żydówką, że wyobraźcie sobie, kiedy córka do niej dzwoniła, ona natychmiast odkładała słuchawkę. Kiedy córka pisała do niej listy, to ona nawet nie czytała tych listów, niszczyła je. Kiedy córka przyszła do niej do drzwi, ona zamykała jej przed nosem twardo drzwi. Ale córka i jej społeczność wierzących Żydów modlili się za mamę. Mama mówi, że w pewnym momencie poczuła, że złagodniała, że coś zaczęło zmieniać się w jej sercu i przyjęła zaproszenie na spotkanie Żydów wierzących w Pana Jezusa. Poszła i ujęła ją ich miłość, ich ciepło, ich taki ciekawy duch, jakiego nie spotkała w synagodze. Zgodziła się na studium biblijne i nawróciła się. Jest szczęśliwa, że wierzy w Pana Jezusa. Więc Pan Bóg dalej ma plan, dalej chce wybawić jeszcze wielu Żydów po prostu z zaślepienia ich, że nie poznali Mesjasza. I w Filadelfii też niektórzy mieli się nawrócić. I wydaje się, że z listu Ignacego z Antiochii, który pisał potem do kościoła w Filadelfii, można wywnioskować, że tam w nieco późniejszym czasie pisał, że rzeczywiście Żydzi nawrócili się do tego, do Pana Jezusa i przyszli do tego zboru. Dalej czytamy w wersecie 10. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Pan Jezus mówi: zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Gdzie Pan Jezus nakazał trwać? Jedyne wzmianki o wytrwałości znajdujemy w Ewangelii Mateusza 10, rozdział, werset 22. Mateusza 10:22 to jedyne wypowiedzi Pana Jezusa o potrzebie wytrwania. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Niemal identyczne sformułowanie jest z Mateusza 24:13, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A nieco inna wypowiedź jest w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, werset 19. Łukasza 21:19. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Nie wiemy, jaką wypowiedź wzięli sobie do serca dokładnie mieszkańcy Filadelfii, należący do tego kościoła, ale na pewno uchwycili jej ducha i wytrwali przy Panu Jezusie. A to oznacza, że niełatwo było trwać, że to nie była sielanka, że jakieś próby wiary były. I tu w związku z tym musimy sobie powiedzieć, że Bóg oczekuje od nas, że wytrwamy przy Nim. Pan Jezus mówił: trwajcie we mnie, a ja w was. Nie ma czegoś takiego, że można prowadzić byle jakie życie i potem tylko stracić korony, nagrody, a jednak być zbawionym. Nie. Księga Objawienia zna tylko zwycięzców i tylko przegranych, potępionych. Więc po prostu jest tak, że trzeba wytrwać przy Bogu, przy Jego Słowie. I Pan Jezus mówi dalej, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby. Zauważmy, jak to jest ciekawie powiedziane. Ty zachowałeś mój nakaz, ja zachowam Cię w godzinie próby. Wszechmogące działanie Boże, ale też odpowiedzialność człowieka. Widzimy to? Człowiek musi zrobić to, co do niego należy. Dzisiaj jest pełno fałszywych nauczycieli, którzy mówią, że nic tam nie musimy robić. Po prostu wszystko jest gotowe, wszystko się dzieje automatycznie. Nowy Testament nie zna takiej Ewangelii. Dlatego Pan Jezus mówi, Ty zachowałeś nakaz mój, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, która przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Zauważmy, nie mówi, zachowam Cię od godziny próby, która przyjdzie, ale w godzinie próby. A to znaczy, że Kościół będzie w godzinie próby. Kościół będzie prześladowany i najcięższe prześladowanie Kościoła w historii jest jeszcze przed nami. Nie wiem, czy my dożyjemy do tego, czy nie. Nie umiem powiedzieć do końca, nie chcę być tutaj jakimś prorokiem, ale na pewno przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. I dlatego, jeżeli ktoś nas usypia i mówi nam, że nie będziemy prześladowani, to się grubo myli. Będziemy prześladowani, ale będziemy w tych próbach zachowani przez łaskę Bożą, przez moc Bożą, że wytrwamy na pewno. Tylko od tego, na ile w przyszłości wytrwamy, to na ile w przyszłości wytrwamy, zależy od tego, jacy teraz jesteśmy. Czy teraz trwamy i jesteśmy wierni w tym, co najmniejsze. Kto jest wierny w małej sprawie, ten będzie wierny i w wielkiej. I Pan Jezus mówi teraz, przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Słowo Boże mówi o wielu ludziach, którzy stracili pewne przywileje, pewne dobra na rzecz kogoś innego. Zobaczmy kilka przykładów. Ruben, który zhańbił łoże swego ojca, bo współżył z jego nałożnicą, stracił pierworództwo na rzecz Judy. Ezaw przez swoją lekkomyślność za miskę soczewicy przehandlował pierworództwo na rzecz Jakuba. Król Saul przez swoje nieposłuszeństwo stracił królestwo na rzecz Dawida. Kapłan Ebiatar w wyniku woli Bożej i też pewnych błędów właśnie Ebiatara stracił kapłaństwo na rzecz kapłana Sadoka. Joab, który dołączył się do spiskowców przeciwko królestwu Salomona, przestał być wodzem naczelnym armii Dawida i później Salomona na rzecz Benaja. Benai, można tak odmienić. I przykładów można by mnożyć. Wreszcie Judasz utracił apostolstwo na rzecz Macieja. Czytaliśmy dzisiaj też o Szebnie, który utracił przywilej bycia przełożonym Pałacu Królewskiego na rzecz Eliakima. Sens jest taki, drodzy, że musimy mocno dbać o to, co nam powierzono. Trzymaj, co masz. To, co mamy, to jest skarb. Skarb, owszem, w naczyniach glinianych, pamiętajmy o tym. Jesteśmy tylko naczyniami glinianymi. Jesteśmy słabymi ludźmi. Dlatego pielęgnujmy to, co dał nam Bóg. Dbajmy o tą oliwę, żeby nasze lampy nie zgasły. Trzymajmy mocno to, co mamy, co Bóg nam powierzył. I nigdy nie lekceważmy sobie tego, jak Ezaw, który był gotów przehandlować pierworództwo za miskę soczewicy. Pan Jezus teraz mówi do tych wiernych chrześcijan, zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Zauważmy, czy dzisiaj każdy z nas uważa się za filar w świątyni Bożej? Śmiem wątpić, prawda? Czy każdy z nas jest tak pewny siebie, że powie, ja już nigdy nie wyjdę, nigdy nie opuszczę Boga, nigdy nie zawiodę? Każdy z nas może powiedzieć za to, że nie jesteśmy doskonale, stuprocentowo stali, święci i ugruntowani, żeby nic z nami nie mogło przynajmniej przejściowo wstrząsnąć. Przynajmniej chwilowy kryzys jakiś, chwilowe załamanie. Ale Pan Jezus obiecuje, że to On uczyni nas filarami. On dopełni naszego dzieła uświęcenia, że staniemy się całkowicie stabilnym i nieodłącznym elementem Królestwa Bożego. Już nie wyjdziemy z tej świątyni. Tu brat się dzielił, że na 7 lat wyszedł ze świątyni, tak? Chrystus dopełni naszego uświęcenia i będziemy już na stałe uświęceni i już nigdy od Boga nie odpadniemy, będziemy na zawsze czyści, sprawiedliwi i oddani Bogu po prostu już doskonale, bez żadnej skazy, plamy, zmarszczki, jak mówi list do Efezjan, ale święci i niepokaleni jako Boży Kościół. I Pan Jezus mówi, i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Zauważmy, będziemy mieli w pełni na sobie własność, będziemy w pełni własnością Boga, będziemy w pełni własnością tego jednego Kościoła, który będzie w Królestwie Bożym, tego nowego Jeruzalem, tego pełnego Królestwa Bożego, w którym już nie będzie ta denominacja, ten Kościół, ale będzie jedna społeczność ludzi i wszyscy będziemy tam należeć i otrzymamy też nowe imię Pana Jezusa. Jakie to imię? Snuje się wiele przypuszczeń, po prostu nie wiemy. Lepiej powiedzieć, że nie wiemy. Także Pan Jezus kończy tak jak do wszystkich zborów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Nie pozwólmy sobie, żebyśmy stali się jak Hebrajczycy, ociężałymi w słuchaniu. Słuchajmy, co Duch mówi i do kogo mówi? Do zborów, do kościołów. Dzisiaj jest modne myślenie, że należę do kościoła niewidzialnego. Kiedyś Charles Spurgeon spotkał pewnego człowieka, który twierdził, że rozwija pewną misję i ten człowiek powiedział, kiedy zapytał go brat Spurgeon, a do jakiego bracie kościoła należy? Wiesz, ja do tego niewidzialnego należę. Brat Spurgeon wyciągnął portfel i pokazał mu coś. On mówi, a tu nic nie ma. Daję ci niewidzialne pieniądze na twój niewidzialny kościół. Rozumiemy, o co chodzi. Nie ma czegoś takiego jak niewidzialny kościół, tak na ścisłość według Biblii. Jest widzialny kościół. Oczywiście można powiedzieć, że w tym sensie jest niewidzialny, że są wierni w każdym kościele i są niewierni i będą ci, którzy ostatecznie zwyciężą i nie, to Bóg wie. Ale idea niewidzialnego kościoła czasami więcej szkody niż pożytku i więcej filozofowania i wędrówek ludów po różnych zborach, żeby poszukać jakiś najdoskonalszy albo tylko wielbię Boga z moją rodziną, bo nie potrzebuję jakiegoś tam kościoła. Na takim filmie Prosta historia. Główny bohater opowiada dziewczynie, która uciekła z domu, która po prostu gdzieś tam się tuła, opowiada pewien przykład. Zobacz ten kijek. Ten kijek mogę z łatwością złamać, ale zobacz, tam było ognisko. Teraz zebrałem dużo tych drewienek i związałem je sznurkiem i teraz spróbuj je złamać. Nie złamiesz ich. I to jest przykład. Drodzy, jeżeli się ktoś odosabnia i niektórzy robią fatalny błąd, chrześcijanie, czuje się załamany, coś tam mu nie wyszło, to nie pójdzie na nabożeństwo. Tym bardziej idź, doznasz tam posilenia. Ale ktoś mówi, ale mój zbór nie jest doskonały. To radzę, poszukaj, tak jak jednemu bratu doradziłem, poszukaj zboru, który jest na tym wysokim poziomie jak ty duchowym. Tak doskonale uświęcony jak ty, tak dojrzały i wspaniały jak ty, to na pewno będziesz tam szczęśliwy. Powiedziałem jednemu bratu. On wtedy mi powiedział, nie, ja jestem na niskim poziomie. Nie ma takiej społeczności. Bądźmy tam, gdzie nas Bóg stawia i bądźmy wsparciem dla innych, bo Duch Święty przemawia do zborów, przemawia do ludu Bożego, a jeżeli ktoś się izoluje, to niech nie liczy, że Bóg będzie do niego przemawiał. Podsumujmy już nasze rozważania. Kościół w Filadelfii był niewielkim zborem. Niewielką społecznością, a jednak był wiernym zborem. Zachował Słowo Boże i zdrową naukę, i zdrowe życie prowadził według tego słowa i nie zaparł się imienia Pana Jezusa również w próbach. Może czujesz się, drogi bracie, droga siostro, że nie masz wielkiej mocy. Może nie jesteś zbyt zdolny. Może już trochę wiek ci daje ci o sobie znać, nie czujesz sił. Możesz mieć niewielką moc, ale ważne, żebyś był wierny, żebyś była wierna, żebyś się nie zaparł Pana Jezusa, nie zaparła się Pana Jezusa. Jeżeli zachowasz nakaz Pana Jezusa, żeby przy Nim wytrwać, to i On cię zachowa, czy to w godzinie próby, jeżeli ostateczna próba nastanie za naszego życia, czy to w jakiejś innej próbie, w jakimś doświadczeniu. I jak On otworzy przed tobą drzwi, to już nikt nie zamknie. I staniesz się filarem, nie wyjdziesz już ze świątyni. Będziesz na wieki szczęśliwy, szczęśliwa w Bożej świątyni, w Bożym Królestwie. bo Pan dopełni Twego uświęcenia. Dołączmy do najlepszych. Tu jako Kościół w Mławie, przepraszam, w Bielsku-Białej, dołączmy do tych zborów, które były wierne. Módlmy się o to, żeby ta społeczność też taka była. Módlmy się, żeby rzeczywiście Pan Bóg mógł błogosławić. Żeby otworzył jeszcze szeroko drzwi do głoszenia Ewangelii, żeby w Bielsku jeszcze więcej osób się nawróciło i uwierzyło w Ewangelii. Jak Pan otworzy, to nikt nie zamknie. Żaden diabeł, żaden człowiek. Życzę Wam z całego serca, jako właśnie chrześcijańskiej wspólnocie ewangelicznej, żebyście byli jak ten Kościół w Filadelfii, żebyście naprawdę doświadczali Bożych błogosławieństw i byli zwycięzcami. Niech Pan Bóg Wam w tym dopomoże. Amen.